Audycja papieskich dzieł misyjnych.
Witam wszystkich przyjaciół misji. W naszej dzisiejszej audycji opowiemy o Dniu Misjonarzy Męczenników, który przeżywamy rokrocznie 24 marca. Jaka jest historia tego dnia i do czego nas zaprasza? O tym opowiedzą ksiądz Bogdan Michalski, sekretarz papieskiego dzieła rozkrzewiania wiary i z tego samego dzieła Elżbieta Polkowska.
Kiedy zginął arcybiskup Salwadoru, została podjęta taka inicjatywa, żeby upamiętnić i jego ofiarę, i ten dzień, dlatego właśnie 24 marca, i zaczęły papieskie dzieła misyjne włączać w tą pamięć wszystkich, którzy w podobny sposób jak arcybiskup Romero oddał po prostu swoje życie, stojąc na pozycji obrony ludzi czy pewnych wartości wynikających z Ewangelii.
W tych wszystkich liczbach, które poznajemy, nie wszyscy giną na tak zwanym posterunku, czyli nie każdego chyba możemy nazwać męczennikiem. Czy jednak możemy?
Jeżeli nawet gdzieś używaliśmy pojęcia męczennik, to jest bardziej takie nasze techniczne. Chodzi o ludzi, którzy pracują w duszpasterstwie na terenach misyjnych i zginęli śmiercią nagłą. I teraz nie są to tylko misjonarze, ponieważ to są często ludzie już z tamtych terenów, nie tylko kapłani czy siostry zakonne, ale również ludzie świeccy, czyli generalnie, jak mówimy, wszyscy, którzy się angażują w duszpasterstwo, ale na terenach misyjnych. Natomiast zginęli oni w różnych naprawdę okolicznościach i teraz zginęli po prostu śmiercią gwałtowną, najczęściej są to różnego rodzaju napady rabunkowe. Wiąże się to z tym, że jednak kapłan pracujący na takich terenach to jednak jest postrzegany, że on jest na przykład z Europy, że on ma pieniądze, jest bardziej narażony na atak. Czasami w tych informacjach na samym początku jest, że nawet napad rabunkowy był tylko taką przykrywką, że chodziło o zabicie księdza. Nie dlatego, że chcieli zabrać mu pieniądze, bo tam potem wyszło, że na przykład niewiele co wzięli, tylko chodziło o konkretnie zabicie księdza, ponieważ on się w coś angażował, takiego co tam ludziom nie pasowało, czy ochrona młodzieży, czy ludzi pracy, albo coś podobnego.
No właśnie, ale kiedy używamy pojęcia misjonarze męczennicy, co dziś rozumiemy pod tym pojęciem? Czy wszystkich tych, którzy zostali zamordowani?
Żebyśmy też widzieli dobrze, jak powinniśmy nazwać ten dzień, czy jak on oficjalnie się nazywa. To jest dzień modlitwy i postu za misję, wspominając śmierć ludzi pracujących na misjach. Taki jest sens, powiedzmy, tego. Oczywiście, że dla niektórych sytuacji, dla niektórych osób widzimy, że otwiera się również i proces beatyfikacyjny. I tak jest, na przykład rozpoczął się taki proces beatyfikacyjny 6 włoskich misjonarek ze Zgromadzenia Sióstr Ubogich z Bergamo. One zginęły w Kongo w 1995 roku po zarażeniu się wirusem Ebola, bo nie chciały pozbawić miejscowej ludności pomocy sanitarnej, no i one są właściwie określone męczenniczkami miłosierdzia. I w podobnych sytuacjach dla niektórych osób tak już jest nawet rozpoczęty proces beatyfikacyjny.
To jak wielu misjonarzy ginie właśnie w ten sposób?
Według tego raportu, który każdego roku agencja Fides przygotowuje, to jest 20 parę osób. W tamtym roku zginęło 19 kapłanów, jedna siostra zakonna i dwie osoby świeckie, czyli razem 22 osoby.
To dużo czy mało?
Zawsze za dużo, bo to tak też trzeba widzieć, prawda? Bogu dzięki, że nie ma ich w jakiejś dużej liczbie. Ale no jednak pamiętajmy, że za każdą osobą jest gdzieś tragedia, bo wspólnota gdzieś traci swojego, czy kapłana, czy siostrę zakonną. I jest jednak wynikiem jakiejś agresji, bo to nie są ludzie, którzy wjechał szybko i zginął w wypadku samochodowym, tylko ktoś do niego strzelał najczęściej.
A jakie są statystyki? Jak wielu misjonarzy zostało zamordowanych w roku ubiegłym? Jak to było w poprzednich latach? O tym Elżbieta Polkowska.
Statystyki na rok 2013 podają, że w tym roku zginęło 22 osoby. Wśród nich są księża, siostry zakonne i osoby świeckie.
Tak porównując z latami ubiegłymi, to więcej, mniej czy mniej więcej rokrocznie tyle samo misjonarzy ginie?
W tym roku w porównaniu do ubiegłego roku jakby jest o drugie tyle więcej, ale zazwyczaj dane z ubiegłych lat to są liczby mniej więcej więcej, na przykład w 2012 13 osób poniosło śmierć, w 2011 26 osób, w 2010 25 osób, a w 2009 tych osób było 37.
W jakich okolicznościach najczęściej giną misjonarze?
Jest to tło rabunkowe. Są to napady, ale też są takie mordy spowodowane na przykład tym, że ktoś staje w obronie praw uciśnionych, jakieś gangsterskie takie sprawy, bo na przykład ktoś jest obrońcą praw ludzkich, nie podoba się to pewnym jakimś ugrupowaniom, wtedy też taka osoba może być zamordowana. Często właśnie jest to na tle rabunkowym, bo ktoś pożyczył pieniądze i nie chce oddać tej osobie, więc no takie znajduje wyjście, żeby tę osobę zabić. No różne są przyczyny. Często na misjach ponoszą śmierć osoby, które pracowały tam przez wiele lat, kilkadziesiąt lat i to jest tym bardziej dotkliwe, przykre, bo te osoby często oddawały swoje życie codziennie, kochały ludzi, z którymi były, pracowały, a mimo to znalazł się ktoś, kto podniósł na nie rękę. Takim przykładem może być siostra Marie Manuel LB, francuska zakonnica, 82-letnia, siostra opatrzności. Została zabita 1 marca ubiegłego roku na wschodzie Madagaskaru. Pobito ją, następnie uduszono. Pracowała tam 42 lata. Od początku w jednym miejscu, gdzie była kochana, ceniona przez ludność za swoje dzieła miłosierdzia. Bardzo oddana pracy, więc jest to przykre. Przykre bardzo i takie trudne do przyjęcia, bo jakby od swoich zginęła z rąk tych, wśród których pracowała. Na przykład jeszcze świecka misjonarka, Włoszka, Afra Martinelli, 78 lat miała, a pracowała w Nigerii ponad 32 lata. Pracowała tam i kierowała centrum Regina Mundi. Była to szkoła informatyczna z internatem dla chłopców. I 27 września znaleziono ją w jej pokoju ciężko ranną w kark od uderzeń maczetą, zadanych prawdopodobnie w czasie próby włamania. No zmarła po kilku dniach.
Kiedy spojrzelibyśmy trochę na tą mapę misjonarzy męczenników, który kontynent wydaje się najbardziej niebezpieczny?
No zdecydowanie jest Ameryka Łacińska i w Kolumbii ginie najwięcej misjonarzy. W ogóle ludzi związanych z kościołem, ludzi kościoła.
Z czego to wynika?
Na przykład polscy franciszkanie zginęli z rąk Świetlistego Szlaku. Był ksiądz Tomaszek i ksiądz Strzałkowski. W tej chwili trwa ich proces beatyfikacyjny. Bronili praw ludzi słabszych.
Kiedy patrzymy też na te liczby, jakie miejsce wśród tych misjonarzy męczenników odgrywają Polacy? Czy mamy ich więcej, mniej?
Ojciec Marek Rybiński, salezjanin, zginął w Tunezji w 2011 roku na terenie szkoły, na której też pracował. W 2010 roku w Ekwadorze został zamordowany franciszkański misjonarz ojciec Mirosław Karczewski. Też w 2003 roku została pobita śmiertelnie siostra Czesława Lorek ze Zgromadzenia Najświętszego Serca Pana Jezusa. Zmarła 10 dni po napadzie. Właściwie co jakiś czas mamy takie doniesienia też w Afryce. Kleryk Robert Gutzwa w 1991 roku zginął w Republice Środkowoafrykańskiej. Jak już wcześniej wspomniałam, ksiądz Jan Czuba został zastrzelony w Kongo-Brazzaville, więc tych Polaków jest kilku rzeczywiście, którzy zginęli na miejscu, na misjach.
Czy ksiądz, który wiele lat pracował na misjach, zdawał sobie sprawę, że w każdej chwili może zginąć?
Taka świadomość gdzieś tam się przejawiała, ponieważ na Ukrainie to gdzieś tam się słyszało o działalności mafii, a jeżeli my jednak próbujemy zawieść jakąś pomoc humanitarną, to jednak to gdzieś funkcjonuje, a w Peru, chociaż ja już byłem w tym czasie, kiedy już nie działał mocno Świetlisty Szlak, ale mimo wszystko jakieś, powiedzmy, echa tego wszystkiego były. Może to nie spotkałem się z bezpośrednim zagrożeniem. Tego już po prostu nie było, przynajmniej w samej Limie. Ale jednocześnie pamiętajmy, że też i misjonarze giną, no właśnie, w wyniku zwykłej swojej pracy. To znaczy misjonarz, jadąc do wiosek, na przykład łódką, gdzieś płynie, okazuje się, że gdzieś tam jest wypadek, no i jakby on tam nie pracował, pracował w zwykłej parafii, to by łódkami nie pływał od wioski do wioski. No i łódka się wywraca na przykład, czy awaria jakaś inna i człowiek ginie, prawda, czy... No akurat w Peru, na tych górskich szlakach, tam niestety się słyszało bardzo często o wypadkach samochodów, a my po tych samych drogach żeśmy jeździli, prawda? Co prawda o wiele bardziej, może ostrożniej niż kierowcy tych busików, ale z tą świadomością, że no, różnie może być.
Czy ksiądz doświadczał siły modlitwy i postu ze strony tych, którzy zostali w kraju? Czego owocem było to, że przeżył wiele trudnych sytuacji?
Ponieważ była taka świadomość tego, że w kraju się za mnie modlą, bo o tym pisali gdzieś nawet na kartkach świątecznych, pozdrowienia, ale też dwa słowa pamiętam o tobie w modlitwie. To podtrzymuje, to znaczy to jest ważne. Oprócz tego trzeba chyba wziąć ciągle pod uwagę, że działa to obcowanie świętych, ta wspólnota modlitwy, postu i dlatego jeżeli dzisiaj cokolwiek mogę zrobić, żeby inni jeszcze włączyli się w to, to jak najbardziej. Myślę, że tak samo ja, jak i wielu innych, nawet na co dzień nie za bardzo jest świadomy, bo o tym się po prostu nie myśli codziennie, że ja mogę zginąć, wobec tego utrzymuje mnie post czy modlitwa kogoś innego, tylko to przychodzi w chwilach jakiejś refleksji wieczornej modlitwy, czy przy jakiejś trudniejszej sytuacji, która akurat się wydarzyła i człowiek przeżył. No bo też jeżeli było to wielkie trzęsienie ziemi tam w 2007 roku, no to tak różnie to wyglądało, prawda? Ale jednocześnie Pan Bóg na tyle okazał swojej łaskawości, że gdzieś tą Jego rękę opiekuńczą się czuło.
Manifiesta tu santidad en mí, tómame de entre lo que me dispersé, recógeme de donde me perdí y llévame de nuevo al corazón. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura, inúndame, inúndame y todo se transformará en mí. El agua viva, tú eres el agua pura, inúndame, inúndame, y todo se transformará en mí. Mi tierra se abrirá a tu lluvia, mis rocas ya no harán daño a nadie, mis montes se harán camino para todos. Mi pasto abundante medicina será para todo el que coma de mí. Yo seré la tierra que emana leche y miel. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura. Inúndame, inúndame y todo se transformará en mí. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura, inúndame, inúndame y todo se transformará en mí. Me darás unas entrañas nuevas, mis rocas ya no harán daño a nadie, solo acariciarás. Dame tu espíritu, Señor, y haz que se encariñe conmigo, que quiera ser morada en mí y así tenga sabor a ti. Entonces habitaré en la tierra que es mía y yo seré tu pueblo y tú serás mi Dios. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura, inúndame, inúndame y todo se transformará en mí. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura, inúndame, inúndame y todo se transformará en mí.
Wspominaliśmy, że jednym z najbardziej niebezpiecznych krajów dla misjonarzy jest Kolumbia. I z tego kraju pochodzi także nasz dziś kolejny gość, ksiądz Mariusz Mąka ze Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego.
W Bogocie, gdzie mamy parafię w strefie tolerancji, był to czas, kiedy pracowaliśmy blisko strefy, w której można było spotkać mnóstwo domów publicznych. Kwestia sprzedaży, handlu narkotykami na ulicy. To była codzienność, przemoc na ulicy. Nasza parafia graniczyła z tą strefą tolerancji i myśmy codziennie spotykali się z ludźmi, którzy musieli tam żyć, bo nie mieli wyboru. ale pokazywali nam księżom i mi w sposób szczególny, że Bóg ma rozwiązanie na wszystko. To, że oni nie tracili nadziei, to, że oni mówili na pewno Bóg nam pokaże, co zrobić, Bóg nas nie zostawia, to było takie ciągłe przypominanie dla mnie teraz, jak przypominam sobie tę pracę przez 3 lata w Bogocie, w strefie tolerancji, to tak jakbym słuchał codziennie litanii ufności pokładanej w Panu Bogu. Nie zapomnę takiego obrazka, który mi zapadł w pamięci, kiedy jeden z mężczyzn, który przechodził przed naszą plebanią, nosił swojego syna, jak to się w Polsce mówi, na barana, i się go zapytałem, słuchaj, dlaczego go nosisz w taki sposób? Nie może, przecież może chodzić obok ciebie. A on mówi, tak, ale ja go potrzebuję blisko. Ja chcę mieć blisko mnie. Potem zrozumiałem, o co chodziło, ponieważ on przemierzał w dłuż i wszerz strefę tolerancji, bał się swojego syna. Takie dostrzeżenie w tym właśnie mężczyźnie, może miał 45 lat, tak mi się wydaje, tej ogromnej troski o swojego syna, który nic zupełnie nie rozumiał, co się dzieje. Pytał go wielokrotnie, tato, a kto jest ta pani? A ta pani gdzie pracuje? A co ci panowie sprzedają? Więc ten tata próbował to wyjaśniać. To tak jak w tym filmie Życie jest piękne, La Vita è Bella, kiedy w czasie II wojny światowej ojciec stara się w obozie koncentracyjnym ukryć tą trudną rzeczywistość. Tak właśnie ten ojciec starał się ukryć tę trudną rzeczywistość przed swoim synem, tak aby on miał tylko i wyłącznie pozytywne i dobre wzorce w życiu. Także to jest chyba najbardziej głębokie przeżycie, które doświadczyłem pracując w Kolumbii.
Jaka była tam rola księdza?
Ja byłem wikariuszem, to była pierwsza parafia, jaką miałem w Kolumbii. Na początku nie byłem świadomy, gdzie jadę, do końca nie byłem świadomy stylu pracy, problematyki pracy w strefie tolerancji. Przez tydzień byłem zamknięty na plebanii, ponieważ osoby, które tam z nami wtedy jeszcze mieszkały, bo nas wprowadzały w pracę pastoralną, duszpasterską, mówiły, nie, ksiądz nie może wyjść, bo tu jest bardzo niebezpiecznie. Na co ja po tygodniu powiedziałem, ja muszę wyjść, bo nie mogę być księdzem zamknięty na plebanii. I moja rola w strefie tolerancji to było towarzyszenie młodzieży z parafii, organizowanie duszpasterstwa parafialnego na tamte możliwości i zapraszanie ludzi do kościoła. Myśmy zapraszali ludzi bezpośrednio. Wychodziliśmy w ciągu dnia, chodziliśmy po naszej parafii, w Colorado oczywiście, żeby nas ludzie poznali, a potem zaczepialiśmy ludzi, mówiąc, zapraszamy bardzo serdecznie na mszę świętą w niedzielę. Jak spotkaliśmy jakąś osobę młodą, zapraszamy serdecznie na spotkanie młodzieży, które odbędzie się tam. I to było takie jakby pierwsze nasze wejście. Duszpasterstwo indywidualne. Byli bardzo zaskoczeni i bardzo dziękowali za to, że ktoś ich zaprasza do kościoła. Kościół był pusty i po jakimś czasie się zapełnił. I grupa młodzieży liczyła 60 osób w tej strefie tolerancji. Sobie potem zdałem sprawę, że w taki sposób uchroniliśmy tych ludzi przed niebezpieczeństwem. Dlatego, że młodzi nie mieli dużo opcji, dużo wyboru. Wielokrotnie byli zapraszani też osobiście do tego, aby pomóc w sprzedaży narkotyków, aby pracować w domach publicznych.
No tak, ale ta oferta z tej drugiej strony wiązała się jednak z pieniędzmi, czyli z możliwością utrzymania. Oferta, którą proponował ksiądz czy inni duszpasterze, no nie wnosiła tego, z czegoś ci młodzi ludzie też muszą żyć.
Tak, tylko że w nich jeszcze była ogromna potrzeba bezpieczeństwa. Oni zdawali sobie sprawę, że to, co im proponowano, było nieuczciwe i wiązało się z ogromnym ryzykiem, nawet z utratą życia. A w ich sercach głęboko była ta potrzeba bycia bezpiecznym. I stworzenie wspólnoty młodzieży gwarantowało im pewne bezpieczeństwo, ponieważ od razu zaczęły się rodzić więzi przyjaźni między nimi. Więzi przyjaźni, zaufania. Pojawiła się w łonie tej samej wspólnoty młodzieżowej grupa taneczna, grupa teatralna, grupa muzyczna, która też oddziaływała na tych młodych ludzi, budząc kreatywność. I na przykład niektórzy z tych młodych, których spotykam obecnie, już dorośli, założyli swoje zespoły muzyczne. I zauważyłem właśnie, że ta potrzeba ludzkiego bezpieczeństwa była większa niż potrzeba ekonomiczna. Dzięki Bogu. Chociaż wiem też, że kilka osób z naszej grupy niestety skończyło źle w tej strefie tolerancji. Ale to mówię, to jest mały procent.
Czy w tym momencie księża nie byli traktowani jako pewnego rodzaju zagrożenie? Skoro zapraszają do kościoła, a w ten sposób jakby odbierają klientów.
Oczywiście, myśmy zaczęli pracę pastoralną, chcąc jakby uchronić dziewczyny przed propozycjami ze strony właścicieli domów publicznych. To już tak mówię wprost. I otrzymaliśmy list, w którym napisano, że tak bardzo dobrze księża się zajmują ludźmi, się troszczą o ich życie, ale bardzo serdecznie prosimy, aby księża pozostawili tę kwestię i zajęli się czymś innym, bo jeśli nie, będziemy szukać innej formy, aby księży przekonać. To był list, którego nigdy nie zapomnę. List był skierowany do mnie i niestety musieliśmy pewnej części ograniczyć naszą pomoc niektórym osobom z parafii. Nie tylko dla naszego bezpieczeństwa, ale też dla bezpieczeństwa tych osób. Pierwsza rzecz, to byliśmy ogromnym zagrożeniem dla całego, powiedzmy to w cudzysłowie, biznesu, który tam się rozwijał. nie tylko my otrzymaliśmy pogróżki. Otrzymali też pogróżki pewne osoby, które były z nami związane i im powiedziano wprost, że nie mogą z nami utrzymywać kontaktu. Więc te osoby wybrały, na przykład potem się dowiedziałem, że wybrały inne kościoły, inne parafie gdzieś dalej, gdzie nie mogli ci, powiedzmy to handlarze ludźmi, handlarze narkotyków, nie mogli tak łatwo dotrzeć. Jak do nas, którzy byliśmy praktycznie przyklejeni, ja to tak nazywałem, przyklejeni do strefy tolerancji.
Ale już samo istnienie takiej grupy młodzieżowej nie stanowiło zagrożenia dla nich?
Jeśli chodzi o grupę młodzieżową, nie dostaliśmy żadnych pogróżek. Nie było żadnych negatywnych opinii, wręcz przeciwnie. Być może gdzieś tam w głębi serca te osoby widziały zagrożenie w takiej grupie młodzieżowej, ale podejrzewam, że zdawały sobie sprawę, że w 10-milionowym mieście grupa młodzieży, która liczy 60 osób, nie jest dużym zagrożeniem. Zawsze się znajdzie ktoś, kto zostanie włączony, powiedzmy to tak, do tego niegodnego biznesu, który prowadzili właśnie ci wielcy właściciele domów publicznych i narkobiznesu. Obecnie w strefie tolerancji już nie mieszkają osoby, które walczyły o normalność, o godne życie, o sprawiedliwość. Po prostu musiały się przeprowadzić. Natężenie narkobiznesu, natężenie handlu żywym towarem jest o wiele większe obecnie w tym czasie niż było kiedyś. Więc też nie ma pośród ludzi takich, powiedzmy to, liderów świeckich, którzy mogliby integrować wspólnotę, którzy mogliby z siebie też coś więcej dać, aby pomóc tym ludziom. Po prostu obecnie ludzie w strefie tolerancji i w naszej parafii w Bogocie mieszkają 2, 3, 4 miesiące i się przenoszą gdzie indziej. Strefa, dzielnica funkcjonuje na zasadzie sypialni albo takiego tymczasowego pobytu dla tych, którzy szukają pracy, szukają zarobku. Bo jak wiemy, w Ameryce Łacińskiej pęd ludzi z wiosek do miast jest przeogromny. Miasta są 10, 12, 15 milionowe, bo jest łatwiej znaleźć pracę.
Czy kiedyś ksiądz doświadczył na przykład modlitwy tych, którzy są tutaj w Polsce, pracując tam na misjach?
Ja cały czas doświadczam tej modlitwy. Modlitwy sióstr, wizytek z Medellin. Doświadczam modlitwy mojej rodziny, doświadczam modlitwy osób, które czasami piszą do nas kartki, wysyłają listy, pamiętając o modlitwie. Ja byłem chory na schorzenie jelit, do końca nie mogłem odkryć, co było przyczyną i co to była za choroba. Robiłem badania i lekarze nie mogli stwierdzić, zdiagnozować mojej choroby. Przyjmowałem chyba wszystkie możliwe lekarstwa na pasożyty, też mi to nie pomogło. I pamiętam, że kiedyś prosiłem o modlitwę. Powiedziałem to głośno tu w Polsce i poprosiłem o modlitwę tam w Medellinie, poprosiłem siostrę o modlitwę. I podczas jednego ze spotkań wstawienniczych, kiedy Jezus był wystawiony na Świętym Sakramencie, tak sobie pomyślałem, chyba to jest ten moment, Panie, kiedy będziesz mnie uzdrawiał. To jest teraz. I po tej modlitwie wstawienniczej wszystko mi przeszło. Choroba zniknęła. Wróciłem do normalności, będąc chory przez 4 lata. Ja to uważam za przykład mocy modlitwy. Nie tylko tej modlitwy osób obecnych wtedy na tym spotkaniu wstawienniczym, modlitewnym w Medellinie, ale modlitw wszystkich osób, które obiecały modlitwę za mnie. Również te osoby z Polski.
A przypomnę, że naszym gościem był ksiądz Mariusz Mąka ze Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, który od 11 lat pracuje w Kolumbii.
Dziękuję bardzo za zaproszenie i zapraszam do Kolumbii. Cuando quieras orar, entra en tu cuarto. Cierra la puerta. Tu Padre, que está en lo secreto, te espera. Mi Padre está en lo secreto. Mi Padre está en lo secreto. Mi Padre está en lo secreto. Mi Padre está en lo secreto, mi Padre está en lo secreto. Mi Padre ve en lo secreto, mi Padre ve en lo secreto. Mi Padre ve en lo secreto, mi Padre ve secreto, mi Padre ve lo secreto, mi Padre conoce mis secretos, mi Padre conoce mis secretos, mi Padre conoce mis secretos, mi Padre conoce mis secretos. Conoce mis secretos, mi Padre está en lo secreto, mi Padre.
Padre, vean los secretos. Mi Padre, vean los secretos. Mi Padre conoce mis secretos, conoce mis secretos. Mi Padre está en los secretos.
Papieska intencja misyjna na marzec. Młody, energiczny człowieku, pochłonęła cię nauka Chrystusa? Więc idź i podziel się nią dalej. Wy jesteście nadzieją świata. Wy jesteście nadzieją Kościoła. Wy jesteście moją nadzieją. W taki sposób prawie 30 lat temu zwrócił się do młodych Jan Paweł II. Mimo upływu czasu słowa te pozostają aktualne do dziś. W czasach, gdy Kościół jest atakowany z każdej strony, to właśnie młodzi ludzie mogą wpłynąć na zmianę sposobu postrzegania go przez krytyczne, liberalizujące się społeczeństwo. Jacy są młodzi wyznawcy Chrystusa? Zazwyczaj entuzjastycznie nastawieni do działania, głodni wiedzy, Słowa Bożego, świadomi w wierze, chętni do dzielenia się nią z innymi. Wychodzą ze swych domów, by chwalić Boga w kościele, na ulicy, w szkole, wśród znajomych. Starają się żyć Ewangelią. Część z nich decyduje się na tak zwaną nową ewangelizację. Niektórzy jednak odkrywają w sobie duchowe pokrewieństwo ze świętym Pawłem i ruszają jego śladem tam, gdzie nauka Chrystusa nie zdołała jeszcze dotrzeć. Niosą nie tylko pomoc fizyczną, medyczną oraz wychowawczą, ale również duchową. Chętnie dzielą się swoim bogactwem, jakim jest wiara, ponieważ, jak święty Paweł pisał do Rzymian, sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami – do zbawienia. A więc odwagi, głoś naukę Chrystusa, aby ci, którzy jej nie znają, mieli szansę ją usłyszeć. Pokaż im, że mają możliwość wyboru. Módlmy się w marcu, aby liczni młodzi ludzie odpowiedzieli na zaproszenie Pana do poświęcenia życia głoszeniu Ewangelii.
Zachęcam także Państwa do zajrzenia do prasy misyjnej. W najnowszym numerze Misji Dzisiaj możemy przeczytać o żywotności wiary Czadejczyków, ich zaangażowaniu w życie Kościoła. Jak podkreśla Roman Marek w artykule Czadejski staż misyjny, mają oni czas zarówno dla Boga, jak i dla siebie nawzajem. Na stronach wokół nas możemy przeczytać o programie misyjnym papieża Franciszka. Wyznacznikiem tego jest jego najnowsza adhortacja Evangelii Gaudium. I na koniec warto jeszcze zajrzeć na stronę projektów papieskiego dzieła rozkrzywiania wiary. Anna Majchrzak, wolontariuszka Fidesco, opowiada o szkole świętego Józefa w Mea Heam w Tajlandii. 350 dzieci, oprócz zdobywania wiedzy, uczy się tam przede wszystkim apostolskiej postawy. Szkołę założyła siostra Maria Agnes ze zgromadzenia sióstr świętego Pawła z Chartres. Jak wygląda na co dzień życie najmłodszych Tajlandczyków w artykule Jezus w Tajlandii. Dobiega końca nasze dzisiejsze spotkanie. Na kolejne zapraszam Państwa już za 2 tygodnie.
Audycja papieskich dzieł misyjnych.